Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach na żywo, w którym zaproszeni goście odpowiadają na Wasze pytania. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Archeologia Żywa i dzisiaj dowiemy się wszystkiego na temat nowożytnych twierdz na Dolnym Śląsku. Będzie na pewno o Srebrnej Górze i Kłodzku, ale te miejsca nie będą jedynymi, o których opowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim historyk i historyk architektury z Pracowni Historii Wojskowej Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swej pracy badawczej interesujący się różnymi zagadnieniami z zakresu historii wojskowości, ze szczególnym naciskiem właśnie na architekturę obronną okresu nowożytnego. Drodzy widzowie, powitajcie go gorąco w komentarzach. Doktor habilitowany profesor UAM Grzegorz Podruczny. Witam.
Dzień dobry.
Grzegorzu, bardzo się cieszę, że dałeś się namówić na udział w kontekście, lecz zanim oddam Ci już w pełni głos, szybko tylko parę tradycyjnych spraw organizacyjnych, takich naszych kontekstowych. Wszystkim nowym widzom przypominam, że spotkanie jest nagrywane już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. Zapis pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej. Pytania do gościa pisać możecie w komentarzach pod transmisją na Facebooku cały czas, a ja zadam je po prezentacji w drugiej części naszego spotkania. A przy okazji pytań, oczywiście jedno mam tradycyjne dla widzów będących z nami na żywo. Dajcie znać, skąd się z nami łączycie. Czy jest ktoś może z Kłodzka lub Srebrnej Góry? Załoga przynajmniej tej drugiej twierdzy twierdziła, że z nami będą, więc jestem ciekaw, czy nie zapomnieli o tej obietnicy. I to tyle z tego szybkiego wstępu. Możemy więc przejść do prezentacji, która już zaraz będzie widoczna dla wszystkich, więc panie profesorze, oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o nowożytnych fortyfikacjach, nowożytnych twierdzach na Dolnym Śląsku. I od razu parę słów uzupełnienia. Nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko będę mówił o okresie nowożytnym, no bo wiadomo, że nowożytność się zaczyna w momencie, w którym się kończy średniowiecze. W kontekście fortyfikacji nowożytność zaczyna się właściwie w 1494 roku, w momencie, w którym Francuzi dzięki swoim nowym działom z żelazną amunicją masakrują zamki włoskie i tak się w kontekście fortyfikacji przyjmuje, że to jest okres, w którym się rozpoczyna nowa epoka. Niemniej jednak to nie jest tak do końca. Wiadomo, że w historii cezury mają to do siebie, że są głównie umowne, ponieważ artyleria, broń palna, broń czarnoprochowa w Europie obecna jest co najmniej od wieku XIV i też fortyfikacja właściwie już od tego okresu jest z jednej strony działanie broni palnej poddana, z drugiej strony już w XIV wieku widać jakieś ślady próby przystosowania fortyfikacji do tej broni palnej. Dlatego też muszę w swojej opowieści się rozpocząć troszeczkę wcześniej niż w okresie nowożytnym. Taką pierwszą odpowiedzią, pierwszą taką zorganizowaną i taką jakby pełną odpowiedzią na zagrożenie dla stałych fortyfikacji ze strony broni palnej były fortyfikacje bastejowe. I te fortyfikacje, to się składa, że są charakterystyczne i bardzo mocno, świetnie rekrutowane w naszej części Europy. I fortyfikacje bastojowe są de facto takim czymś, co wyrasta ze średniowiecza, z tych murów miejskich. To były po prostu powolne, na zasadzie powolnej ewolucji przekształcane elementy obronne, głównie wieże, baszty średniowieczne, które w wyniku właśnie takich prób i błędów po omacku dokonywanych eksperymentów tworzyły jakąś tam nową jakość. Tych fortyfikacji bastojowych w Dolnym Śląsku mamy zresztą w naszej części Polski, w naszej części świata, jakim jest Polska. Trochę ich mamy. Tak się złożyło, że okres, w którym fortyfikacje bastojowe były tworzone i się rozwijały, czyli okres XV wieku i początku wieku XVI, chociaż mówiąc o bastojach na terenie Polski, a szerzej na terenie Rzeczypospolitej, tej dawnej Rzeczypospolitej, bastoje były budowane jeszcze nawet w XVII wieku. Ale mówiąc o tym nas interesującym terenie, no to basteje znamy głównie z wieku XV, z drugiej połowy XV. Takim wielkim impulsem do budowy bastei, rozbudowy tych fortyfikacji miejskich o te elementy były głównie wojny toczone na Dolnym Śląsku, czyli przede wszystkim wojny husyckie. ale tutaj macie, widzą Państwo, przykład takiego obiektu dostosowanego do broni palnej pastei w Lwówku Śląskim. Widać, mamy drugą, tutaj widzą Państwo drugą linię muru miejskiego, a przed nią wysunięta jest wtórnie oczywiście przebita. Wysunięta jest taka długa, wydłużona, niska struktura obronna ze strzelnicami, w tym przypadku dla broni ręcznej. Zdecydowanie takim bardziej dojrzałym, już XVI-wiecznym przykładem tej fortyfikacji dostosowanej do obrony i do użycia przy użyciu broni palnej, zwłaszcza przy użyciu artylerii, takim zdecydowanie bardziej dojrzałym i zdecydowanie bardziej imponującym przykładem są fortyfikacje tych dwóch najważniejszych miast śląskich. I w tym przypadku myślę o tutaj widocznej Legnicy, która miała przepiękne i niezwykle imponujące fortyfikacje bastyjowe otaczające zarówno miasto, jak i zamek. Zresztą jedyne, co zostało z tych fortyfikacji bastyjowych, to są fragmenty jednej bastei koło zamku. Ale zdecydowanie bardziej znane i zdecydowanie bardziej rozpoznane tak archeologicznie, jak i historycznie są fortyfikacje bastyjowe stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia, które tutaj doskonale są widoczne na tym przepięknym widoku. I podejrzewam, że liczni wrocławianie przychodzą wokół jednego z najlepiej zachowanych obiektów z tej epoki, z tej fazy fortyfikacji Wrocławia, czyli Bastei Hioba, odnalezionej w trakcie prac budowlanych w latach 60. i tutaj zinwentaryzowanej przez profesora Munda Małachowicza. Zresztą też pod jego egidą ten obiekt został odtworzony i wyeksponowany. Do dzisiaj go można oglądać i cieszyć o tą architekturą obronną. Ale proszę Państwa, fortyfikacje bastojowe okazały się niedoskonałą odpowiedzią na zagrożenie, jakie dawała artyleria, z wielu różnych powodów. Niemniej jednak nie ma tutaj właściwie miejsca, żeby rozwijać te wszystkie wątki, ale powiedzmy sobie tylko tyle, że fortyfikacja bastyjowa została bardzo szybko wyparta przez nowy wynalazek. I ten wynalazek, jakim jest bastion, czyli taka pięcioboczny w planie obiekt obronny, bastion narodził się we Włoszech. Jednym z takich właśnie impulsów do stworzenia fortyfikacji bastionowej był właśnie ten szok, jakim była inwazja francuska w 1494 roku i ta niesamowita skuteczność nowej żelaznej amunicji francuskich dział. I to też spowodowało, że w Włoszech, które wówczas od tej inwazji francuskiej były targane bardzo długotrwałymi wojnami, we Włoszech ta fortyfikacja rozwijała się bardzo dynamicznie. No i w pierwszej połowie wieku XVI architekci włoscy niezwykle intensywnie fortyfikowali najpierw Włochy, a potem przenieśli się właściwie na całą Europę. Właściwie już w wieku XVI fortyfikacja bastionowa wyszła poza granice Europy. Tak skuteczna się okazała w neutralizowaniu dla tych stałych punktów oporu zagrożenia, jakim była artyleria. Bo już w XVI wieku fortyfikacje bastionowe były budowane w północnej Afryce, były budowane również przez Portugalczyków w swoich koloniach. No a już nie mówiąc o wieku XVI, gdzie rozwojem państw kolonialnych i wraz z kolonizacją Ameryki Południowej, a potem południowych części Ameryki Północnej, fortyfikacja bastionowa również trafiła na te kontynenty. Dość powiedzieć, że ten wynalazek, jakim jest pięcioboczny bastion, okazał się tak dobry, że został zastąpiony właściwie dopiero w wieku XIX, ale jeszcze w wieku XIX znamy przypadek dzieł obronnych właśnie wykorzystujących w swoim narysie taką formę, jakim jest pięcioboczny bastion. Czyli wynalazek okazał się być bardzo dobry i się sprawdził w boju wielokrotnie i w XVI, i w XVII, i w dalszych latach. Z siłą rzeczy bardzo, bardzo ta forma, jakim jest bastion, trafiła do naszej części Europy. Najstarszym bastionem w granicach obecnej Polski jest bastion Król, znajdujący się w twierdzy w Kostrzynie nad Odrą. który tutaj Państwo widzą na tej części slajdu. Ten, niestety samego zdjęcia tego bastionu nie mam, bo jak się okazało, mam zdjęć w swoich zasobach tego bastionu bardzo dużo, ale żadnych ładnych. Więc pokazuję Państwu zdjęcie drugiego z bastionów, bardzo zbliżonego, jeśli chodzi o epokę, no ale niestety nie najstarszego bastionu Filip. Oba te obiekty znajdują się pod zarządem Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą. No ale bardzo szybko również to było właściwie jak pożar, rozprzestrzenienie się fortyfikacji bastionowej po Europie właściwie w ciągu pierwszych dekad wieku XVI. Fortyfikacja bastionowa we Włoszech jeszcze się rozwijała, jeszcze osiągała tam kolejne fazy rozwojowe, a już była intensywnie kopiowana w innych częściach Europy. I na Dolnym Śląsku mamy właściwie do dzisiaj częściowo zachowane ślady tych pierwszych fortyfikacji bastionowych. Najstarszym obiektem w tym typie jest tylkowy bastion bramy Oławskiej, który podobnie jak i przed chwilą oglądany Basto Jachioba został odkryty w trakcie budowlanych w latach 60. w czasie budowy tego przejścia podziemnego. Nie wiem, czy ono jeszcze istnieje, bo dawno w tym miejscu nie było.
Nie istnieje.
Tak, no i tutaj, jeśli ktoś miał kiedyś okazję tym przejściem iść, to dokładnie idzie wokół tego tak zwanego orylona, właściwie jego resztek orylona, czyli takiego uszaka chroniącego tą część bastionu, który był charakterystycznym elementem fortyfikacji, tej pierwszej, najstarszej fortyfikacji bastionowej. No i pierwsze fortyfikacje bastionowe na Śląsku to jest właśnie Wrocław, właściwie ten pierwszy obiekt, który tutaj widzimy, no i twierdza Brzegu, którą zaraz pokażę, bo jeszcze mówiąc o Wrocławiu, to musimy wspomnieć koniecznie o obiekcie, który właściwie o dwóch obiektach, największych chyba właściwie nawet na Śląsku, bastionach, jakie powstały, monstrualnych wręcz, których pozostałości istnieją do dzisiaj. Mowa tutaj o bastionie Sakwowym, którego rekonstrukcję fragmentu Państwo tutaj widzą w tej części slajdu. No i mowa tutaj o bastionie Ceglarskim, czyli prawdopodobnie obecnie to jest Wzgórze Polskie, tak? O ile dobrze pamiętam. Te dwa obiekty pochodzą już z tej drugiej fazy. Pierwszy bastion Bramy Oławskiej powstał dzięki pracom Bernarda Neurona. Tutaj to są dzieła Schneidera von Lindau. Obaj, mimo różnie brzmiących nazwisk, pochodzą z tego samego kręgu kulturowego, czy też z tego samego geograficznego kontekstu, konkretnie pochodzą z pogranicza szwajcarsko-włoskiego i jako ci architekci pograniczni, oni właśnie przetransportowali na Dolny Śląsk te pierwsze przykłady, ale nie tylko na Dolny Śląsk, bo Schneider von Lindau też jest znany z fortyfikowania Elbląga i Gdańska, więc jakby tutaj widać, że działał bardzo, bardzo na dużą skalę i bardzo jest dla obecnej Polski zasłużonym architektem, fortyfikatorem. I wspomniany już przeze mnie Brzeg, niestety z brzegu żadnych obiektów tych najstarszych, ale również późniejszych fortyfikacji nie ma. Jedna z tych twierdz, które znikły, ale należy pamiętać, że również w Brzegu te pierwsze fortyfikacje z lat 40. wieku, 50. wieku XVI były budowane przez pierwszych architektów, w tym przypadku przez Bernarda Neurona. Proszę Państwa, o ile w wieku XVI ta fortyfikacja bastionowa jeszcze bardzo ostrożnie, bardzo tak jakby powoli trafiała na Dolny Śląsk, szerzej na Śląsk, o tyle taką cezurą czasową, która powodowała gwałtowny przyrost liczby stanowisk stałych fortyfikowanych za pomocą bastionów, była wojna 30-letnia. No to jest rzecz oczywista, długo trwała i nie tylko długo trwała, też długo toczyła się na Dolnym Śląsku, dlatego też, czy też na Śląsku ogólnie, dlatego też stworzyła potrzebę właśnie istnienia takich silnych punktów fortyfikowanych nowocześnie, a no jak nowocześnie to bastionami. I też dlatego też w czasie wojny 30-letniej powstały liczne nowo ufortyfikowane miasta. I tutaj tych miast fortyfikowanych na czas wojny 30-letnimi bastionami jest naprawdę dużo. Jawor, mamy Świdnicę, Lwów, Jeleniną Górę nawet miała takie bardzo prymitywne bastiony. Wołów, cała masa miast zostało fortyfikowanych, niemniej jednak one po wojnie 30-letnimi fortyfikacjach były likwidowane. Natomiast dwie wielkie twierdze pozostały, które właściwie do dnia dzisiejszego są widoczne w krajobrazie tych miast. Mowa tutaj o Głogowie, który był kilkokrotnie oblegany w czasie wojny 30-letniej. Siłą rzeczy również był kilkokrotnie rozbudowywany i jako taki okazał się być na tyle ważnym punktem, że po prostu postał się jako twierdza już jako stała. I tak samo, taką samą historię miało Płocko. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że podkreślić, że wojna 30-letnia i Płocko to jeszcze nie Dolny Śląsk. Wówczas Płocko należało jeszcze do Czech. Dopiero okres pruski nas spowodowało odłączenie tego fragmentu, tej krainy od Czech i przyłączenie do Śląska. Niemniej jednak właśnie również wojna 30-letnia dała początek tej wielkiej twierdzy. I mówię, mowa tutaj też o Nysie, o której sobie może jeszcze później parę słów powiemy. Takie trzy twierdze, których początek dała wojna 30-letnia. Zresztą to nie jest nic szczególnego, również poza tym regionem geograficznym, jakim jest Śląsk. Takich twierdz, których początki, korzenie sięgają wojny 30-letniej, jest całkiem sporo. Ale tak jak już wspominałem, wojna się skończyła, była długa, krwawa i bardzo wyczerpująca. Zostawiła po sobie osad w takiej mniej, znaczy też bardziej poważnej fortyfikacji stałej, z której jednakowoż pozostało ostatecznie tylko te trzy przeze mnie wymienione duże twierdze. Oczywiście do tego jeszcze istniejąca i nie zredukowana twierdza, a również rozbudowana twierdza wrocławska. No ale tak naprawdę jeśli chodzi o Śląsk, taki główny moment, w którym fortyfikacje się budowane i twierdze były budowane, rozbudowywane, przebudowywane, modernizowane i tak w koło. To był okres od 1740 aż po 1806, czyli ten okres, który był tak zbiorczo można nazwać okresem frederycjańskim. 1740 rok to jest najazd Fryderyka II na Śląsk. W krótkim czasie zajęcie tej ziemi. Następnie również zajęcie i zdobycie hrabstwa kłodzkiego i w następstwie czego jego przyłączenie do Śląska, a ze Śląskiem do Prus. No i to też wymusiło kolejną falę inwestycji w fortyfikacje, budowę nowych twierdz. Tutaj mamy na myśli twierdzę Koźle. Jako pierwsza nowa twierdza powstała na Śląsku. Mam tutaj na myśli budowę na nowo twierdzy w Świdnicy. Mówię na nowo, bo Świdnica jest akurat tym przypadkiem takiego miasta silnie ufortyfikowanego w okresie średniowiecza, które uzyskało fortyfikacje bastionowe w okresie wojny 30-letniej, ale te fortyfikacje bastionowe w latach 60. wieku XVII zostały zniesione z jednym małym wyjątkiem, mianowicie ten tutaj oglądany bastion przetrwał jako jedyny. No i po 80 prawie latach przyszła władza pruska i pruski król stwierdził, że zbudujemy tutaj twierdzę, bo jest potrzebna i ta twierdza została zbudowana. Jeszcze parę słów o tej twierdzy. Wyjątkowa z tego powodu, że jako pierwsza broniła się głównie dzięki fortom wysuniętym w przedpole, bądź też powiedzmy inaczej, miała się bronić, bo jak to wojna siedmioletnia pokazała, się nie broniła. Ten koncept, który był genialny w swojej prostocie, sprawdził się dopiero wiek później. Wiek XVIII był bardziej pobożnym życzeniem niż faktycznie dobrym pomysłem na fortyfikowanie. No i ten okres pierwszej fali fortyfikowania Śląska przez Fryderyka Wielkiego, to też mamy wielką rozbudowę twierdzy głogowskiej, o której już wiemy, że funkcjonowała jako stała twierdza już od wojny 30-letniej. Prusacy rozbudowali ją po prostu zewnętrzne, tutaj widoczne fortyfikacje, duży fort wysunięty i o tutaj takie inne obiekty po drugiej stronie rzeki. Mowa tutaj też o twierdzy Kłodzko, która jako że broniła tego wyrwanego z Czech fragmentu tego królestwa, no to też musiała być szczególnie mocno fortyfikowana i też dlatego też Prusacy się nie ograniczyli do wzmocnienia fortyfikacji zbudowanych przez Austriaków, czyli fortyfikacji dawnego zamku, ale też zbudowali zupełnie nową twierdzę, o której jeszcze parę dzisiaj słów sobie powiemy, no i zbudowali nowe fortyfikacje wokół miasta. Oprócz tego w tym okresie bardzo mocno rozbudowano, w okresie tej pierwszej fazy rozbudowy twierdz śląskich rozbudowano bardzo mocno twierdzę Nysa, gdzie wzniesiono nie tylko ten tutaj oglądany fort Prusy, ale też przede wszystkim zniesiono bardzo szerokie, bardzo takie gęste i bardzo skomplikowane fortyfikacje miejskie, których dzisiaj niestety już nie zobaczymy. Niestety dla nas, pasjonatów fortyfikacji, a bardzo, bardzo stety dla mieszczan. Mieszczanie bardzo nie lubili fortyfikacji, znaczy bardzo nie lubili z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jak tam, gdzie fortyfikacje, tam od czasu do czasu wrogie wojska, które próbują zniszczyć, niszczą fortyfikacje, zwykle w nie nie trafiali, a trafiali w miasto i co oznaczało to, co oznaczało dla mieszczan. A na co dzień fortyfikacje dla mieszczan były prostą zawadą, bo przekroczyć taką linię umocnień, choćby i była brama, to nie było łatwe, więc trzeba było się trochę namanewrować tym wozem, żeby przejechać przez te wszystkie szykany, przez te wszystkie fosy i wąskie mosty. Niemniej jednak bardzo imponujący pas fortyfikacji zewnętrznych stworzonych przez pruskiego fortyfikatora Corneliusa Walrawego i również przez niego ten przepiękny, co sobie zaraz zobaczymy, zewnętrzny fort Prusy. Ten okres to jest również rozbudowa twierdzy brzegu, od której już dzisiaj była mowa. Tylko dla przypomnienia, te dwa bastiony powstały w okresie włoskim. Zbiorczo to ujmijmy, tutaj mamy bastiony powstały w okresie wojny 30-letniej i później, a to wszystko, ta magma dzieł zewnętrznych, to jest obiekty stworzone przez Prusaków. Nie istniały długo, bo ta twierdza była wyjątkowo szybko zlikwidowana, bądź też nie tyle zlikwidowana, co skurczona, bo te obiekty zostały zlikwidowane w okresie po wojnie 7-letniej. Taka ciekawostka. No i wojna 7-letnia. No tam, gdzie się buduje fortyfikacje, no to tam też się je zdobywa. Rzecz oczywista. Twierdze są nie tylko miejscem, dzięki któremu armie mogą się bronić, bądź też dzięki któremu można planować jakieś operacje wojskowe. To są nie tylko miejsca, w których można złożyć zapasy dla armii, ale to też są naturalne punkty, które przyciągają napastników. Innymi słowy, wojna 7-letnia dała mnóstwo przykładów tego, w jaki sposób bronić twierdzę i mnóstwo nowych doświadczeń, przed jakimi zagrożeniami ta twierdza należy bronić. Więc nikt nie powinien być zdziwiony, że po zakończeniu tej wojny 7-letniej, w którym Prusy obroniły swój stan posiadania, zwłaszcza obroniły posiadanie Śląska, nie należy się dziwić, że zaczęto budować nie tylko nowe twierdze, jak w tym przypadku zupełnie nową twierdzę w Pewnej Górze, ale też modernizowano twierdze już istniejące, wcześniej zbudowane, jak twierdza w Płocku. Po wojnie 7-letniej wzniesiono między innymi ten niezwykle imponujący obiekt obronny, jakim jest dążon. Też przebudowano twierdzę wrocławską, którą przed wojną 7-letniej potraktowano trochę po macoszemu. Po wojnie 7-letniej dodano ten cały pas zewnętrznych dzieł obronnych. Ufortyfikowano Wyspę Mieszczańską, właściwie Kępę Mieszczańską i zbudowano zupełnie nowy pas fortyfikacji ochraniających Ostrów Tomski. No i fortyfikowano na nowo te twierdze, która powstała 40 lat, czy też w tym przypadku 20 lat wcześniej, twierdzę Kozielską. Zresztą Koźle jest takim przypadkiem twierdzy, która była chyba mistrzem świata, mistrzem Śląska, jeśli chodzi o intensywność przebudów, no bo jak dobrze liczę, była siedmiokrotnie przebudowana w okresie 1744-1806. Naprawdę mieli co robić w Koźlu. ale też rozbudowano twierdzę Świdnica, która w podobny sposób była, w podobnym okresie co Koźle była założona. Może i aż tak bardzo intensywnie nie rozbudowano, ale również ruch budowlany po wojnie siedmioletniej Świdnicy był bardzo intensywny. Okres końca wieku XVIII i początku wieku XIX to jest okres spadku intensywności nie tylko prac fortyfikacyjnych na Dolnym Śląsku albo w ogóle na Śląsku, ale również w całym państwie pruskim. Ale jest tutaj jeden wyjątek i znowu tym wyjątkiem jest Koźle, które było po raz kolejny, to jest właśnie ta siódma przebudowa, rozbudowana w latach 1797-1806. Właściwie kończono tą twierdzę jeszcze, próbowano ją ukończyć w momencie, w którym mniej więcej w tych okolicach napoleońskie wojska rozstawiały swoje baterie oblężnicze po to, żeby tą twierdzę zdobyć. Nie udało im się to tylko i wyłącznie tyle, jeśli chodzi o oblężenie Koźla w 1806 roku. Niemniej jednak ten 1806-1807 rok, czyli wojna prusko-francuska, to jest właściwie taki koniec tego momentu, w której Śląsk dominuje jest takim centrum, w którym się głównie dzieje, jeśli chodzi o nie tylko budownictwo, ale też nowe pomysły w kontekście fortyfikacji. Po wojnach napoleońskich już gdzie indziej, w tym przypadku państwo pruskie inwestowało w fortyfikacje. Znacznie bardziej ważniejsze były inne fragmenty nowego państwa pruskiego. I proszę państwa, co bym tutaj teraz chciałbym parę słów dosłownie powiedzieć o tych twierdzach, które mi są najbliższe. Twierdza w Głogowie, właściwie fortyfikacja Głogowa, bo to jest takie miejsce, które jest moim zdaniem jednym z najbardziej niedocenionych fenomenów, ponieważ Głogów, miasto, które tragiczną historię drugowojenną, bo miasto strasznie zniszczone w wyniku II wojny światowej, a również w wyniku powojennych działań, to miasto ma jednocześnie zabytki częściowo, które można dotknąć albo częściowo, albo wprost można dotknąć właściwie z całego okresu rozwoju fortyfikacji. I to już mówimy po prostu z samego okresu rozwoju fortyfikacji w naszej części Europy, tak to określę. Bo mamy fortyfikacje, mamy relikty mało czytelne, ale mamy relikty fortyfikacji wczesnośredniowiecznych. Przypomnę, że w Głogowie były dwa grody, gród przedpiastowski i gród państwowy. Te są mało czytelne, no ale przynajmniej miejsca po tych grodach są zachowane. W Głogowie mamy relikty zamku, przebudowane, ale średniowiecznego. W Głogowie mamy owszem zrekonstruowane, ale średniowieczne fortyfikacje miejskie. W Głogowie mamy również XVII-wieczne fortyfikacje, relikty XVII-wiecznych fortyfikacji bastionowych, relikty XVIII-wiecznych. To jest jeden z licznych reliktów XVIII-wiecznej przebudowy fortyfikacji bastionowych przez Prusaków. Mamy przykłady XIX-wiecznej architektury obronnej i to liczne. I mamy fortyfikacje z XX wieku. I co, żeby nie było tak prosto, z XX wieku mamy aż trzy fazy rozwoju fortyfikacji. Obiekty z rozbudowy mobilizacyjnej z 1914 roku, fortyfikacje w cudzysłowie nielegalnej linii obronnej z 1926 roku i w końcu schrony linii środkowej Odry z lat 30. i 40. XX wieku. Więc mamy w praktyce 1000 lat historii rozwoju fortyfikacji w jednym miejscu i można właściwie w przeciągu jednego dnia na piechotę wszystkie te obiekty zobaczyć. Więc serdecznie polecam. Oczywiście również polecam wizytę w Nysie. Jest to moim zdaniem miasto, która jeśli chodzi o potencjał nieodkryty, potencjał do zagospodarowania, w chwili obecnej to jest miejsce w największym potencjale do zagospodarowania. Całe szczęście prowadzone są jakieś tam prace remontowe, prace polegające na udostępnieniu kolejnych fragmentów fortyfikacji, które do tej pory były dostępne tylko i wyłącznie dla zapaleńców odpowiednio zaopatrzonych w odpowiednią odzież i w odpowiednią motywację. Teraz można je dosyć wygodnie zwiedzać. Tak ten imponujący fort Prusy, jak i to, co tutaj widzimy, czyli w obrębie miasta znajdujące się fortyfikacje bastion Świętej Jadwigi, bądź też inne fortyfikacje. No i oczywiście dwie perełki dolnośląskie, twierdza Kłodzko. Ja mógłbym wiele mówić o tej twierdzy, obiekt, który jest mi bliski od lat i nie, zresztą nie tylko mi. Obiekt, który wygląda imponująco z góry, z dołu, a również z podziemi, bo jest, przypominam, jest to jeden z nielicznych, chociaż nie pod tym względem nie jest jedynym w Polsce obiekt, który posiada sieć korytarzy kontrminerskich, aczkolwiek te kłodzkie są wyjątkowe, bo nie tylko są wyjątkowo długie, wyjątkowo skomplikowane, ale również wyjątkowo dobrze udostępnione. Wszystkim polecam wizytę, ale twierdza Kłodzko ma też swoją, nie tylko tą część udostępnianą i zwiedzaną przez turystów, ale też część, tą część, która jest do niedawna była zaniedbana, czyli wyjątkowy przykład fortu z pierwszej połowy wieku XVIII, fort Owczagóra. Całe szczęście przez lata był to fort zaniedbany i taki porzucony. Całe szczęście niedawno właśnie ruszyła inwestycja mająca przywrócić przynajmniej jego część do życia. Nadzieję, że to jest początek długiej, dobrej, nowej historii tego miejsca. No i na sam koniec wisienka na torcie, twierdza Srebrna Góra, obiekt, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, no ale parę ciepłych słów o tym obiekcie trzeba powiedzieć. No nie jest to największa twierdza górska w Europie, ale ma do tego tytułu bardzo blisko. Na pewno jest to jedyna górska twierdza w Polsce. Jeśli w Polsce chcemy zobaczyć twierdzę górską, no to właściwie jedynie tutaj. I to ta jej górskość nie jest w żaden sposób naciągana. Można tam i piękne widoki, i można tam się zobaczyć, i można tam się trochę pomęczyć idąc do góry. No i można tam też doznać dogodności, niedogodności górskiej pogody. Ale obiekt jest wyjątkowy z wielu różnych przyczyn. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ten obiekt, wszystkim znany, ale nigdy dosyć dążą. Czyli właściwie fantazja na temat średniowiecznego zamku ubrana w formę nowożytnej twierdzy. No bo to jest nie mniej, nie więcej, tylko coś w rodzaju takiej nawet nie symbolicznej, ale niemalże wprost kopii tych dążonów francuskich średniowiecznych. I najbliżej oczywiście do dążonów Vincennes. No i tutaj widzimy właśnie przykład, dlaczego mówimy o twierdzy górskiej. W tle mamy piękną nizinę, która jest już kwitnącą wiosną, a tu mamy jak najbardziej góry, śnieg i wszystko, co się z tym wiąże. Tak, proszę Państwa, twierdza Srebrna Góra ma wiele problemów, ale na pewno nie jest problemem twierdzy Srebrnej Góry. Twierdza Srebrna Góra nie ma problemu, jakim jest zaangażowana kadra i jakim jest profesjonalna obsługa. Dzięki temu mam nadzieję, że ta stała presja przyrody, pamiętamy, góry to jest nie tylko mocny, agresywny klimat, ale również przyroda, która się tam rozwija. I wszyscy kochamy przyrodę, ale przyroda w przypadku twierdzy zimnogórskiej kocha niszczyć twierdzę. No i też to się działo od lat. Wysiłkiem wielu różnych ludzi ta twierdza, efekt niszczenia jest odsuwany i jest niwelowany. I mam nadzieję, że tam w chwili obecnej są dosyć intensywnie prowadzone prace remontowe, prace odtworzeniowe różnych elementów, między innymi takiego elementu, jakim jest most forteczny. Miejmy nadzieję, że za parę lat to, co tutaj widzimy na wizualizacji, będziemy mogli oglądać na żywo. Nie mogę już się tego doczekać. I mam nadzieję, że Państwo też będą mogli wkrótce to zobaczyć, ten obiekt na żywo. I to, proszę Państwa, tyle. Jeśli chcielibyście więcej o fortyfikacjach, zwłaszcza Śląska, ale nie tylko, się dowiedzieć, polecam dwie moje książki, zarówno te dwie, które tutaj widzicie, jak i monografię z twierdzy Srebrna Góra, aczkolwiek jej właściwie nie powinienem polecać. Nie to, że jest zła, jest bardzo dobra, ale no, nie mogę polecać, bo jest niedostępna, nie da się jej kupić. Ale mogę polecić za parę miesięcy monografię twierdzy Kłodzko, którą właśnie kończę i na jesieni można się jej spodziewać. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałem tematem i mam nadzieję, że są jakieś pytania.
Są oczywiście pytania. Bardzo Ci dziękujemy ten ogrom informacji na temat twierdz i wcześniejszych, i nowożytnych, i troszkę późniejszych, no podróż prawdziwa przez przeszłość. Zaskoczyłeś mnie z tą Nysą. Pierwsze, w ogóle nawet nie miałem pojęcia. Jeszcze raz byłem w Nysie i nawet nie miałem pojęcia, że tam takie smaczki można znaleźć, ale na przykład pani Anna, która jest naszym stałym widzem, pisze, że właśnie bardzo ciekawe założenia, miała niejednokrotnie okazję penetrowania takich założeń i ma nadzieję, że w przyszłości będą udostępniane w szerszym zakresie, więc tak jak powiedziałeś, nadzieja jest, mówisz.
Tak, jest nadzieja. W Nysie jest olbrzymi potencjał, bo jest tam naprawdę dużo obiektów, które są powoli udostępniane, ale Nysa ma ten problem, że to nie jest miasto tak ewidentnie wprost turystyczne, że tak się nie kojarzy. No i bardzo trudno zbudować taki produkt turystyczny, jakim jest właśnie fortyfikacja, ale wszystko przed nami. Potencjał jest.
W Srebrnej Górze się udało, więc w Kłodzku się udało.
Tak, tak.
Pan Marcin tutaj już od razu napisał, już miałem pytać o monografię Twierdzy Kłodzko. No właśnie przeszkadzamy panu profesorowi w pisaniu tej monografii, ale może to nie odbije się tak bardzo. Oczywiście są fani twierdz cały czas z nami. Pan Filip pozdrawia z Twierdzy Poznań trochę dalej, ale pan Tadeusz z kolei z Brzegu, pan Jacek właśnie pisze z Kłodzka. Są i też nasi znajomi, Tomek Stolarczyk z Legnicy, pan Paweł Perkun pozdrawia, oczywiście jest i Andrzej Daszkowski. Pan Krzysztof Zastana z kolei pisze, że miał okazję odczuć trudność poruszania się po takim ufortyfikowanym mieście. Pisze, że Bystrzyca Kłodzka piękne miasto, ale przejść gdziekolwiek to jest problem. I Andrzej Daszkowski tylko właśnie twierdzi, że jak najbardziej. Pan Piotr zastanawia się, na jakiej zasadzie likwidowano pozostałości fortyfikacji miejskich, czy na podobnych jak w Krakowie?
To znaczy, no to jest w zależności od tego, z czego były budowane, ale zwykle to polegało na najprostszej z możliwych metod, czyli wał wsypywano do fosy i w tym momencie tworzono prostą powierzchnię. Najprostszy sposób na likwidację fortyfikacji właśnie na tym polegał. Zepchaniu wału do fosy i oczywiście jeśli były jakieś struktury murowane, które wystawały nad ten poziom terenu, który zamierzono osiągać, to te struktury murowane, jakieś wały, jakieś mury, jakieś odzienia murowane, jakieś mury oporowe, te mury oporowe usuwano w najróżniejszy sposób, w zależności od tego, jakie były środki, albo za pomocą po prostu kilofów, albo za pomocą prac strzelniczych po prostu odstrzeliwano je. Ten gruz, tutaj w zależności od tego, jakie było zapotrzebowanie, albo był wykorzystywany dalej do jakichś prac budowlanych, no albo był po prostu tam zostawiany w tej zasypanej fosie. Więc jakby to też jest taka ciekawostka. Wszędzie, gdzie fortyfikacje były i już ich nie ma, a na ich miejscu na przykład jest łąka albo jakiś park, no to można mieć pewność, że te fortyfikacje są. Że one są, tylko że są poniżej poziomu gruntu. Jakby tam ktoś kopnął koparką, to można znaleźć całkiem sporo i nawet całe pomieszczenia, których po prostu nikomu się nie opłacało zniszczyć, no bo po co. Defortyfikacja to też praca. Jak celem jest po prostu usunięcie przeszkody w rozwoju na przykład miasta, no to po co robić coś drożej, jak można zrobić taniej i szybciej.
Jak po najmniejszej linii oporu, oczywiście też bym tak właśnie zrobił.
Jak najszybciej, bo pamiętajmy, że fortyfikacje, twierdze są w naszych sercach bardzo ciepło odbierane, no ale mieszczanie mieszkający w takim Kłodzku, w takim Głogowie, dla nich to był dosłownie horror codzienny. Wręcz są czasem takie słowa, może trochę przesadnie kierowane do wyższych instancji, wręcz takie określenie, że te mury, te wały to są jak dla nas jak zabójcze kajdany. Takie wręcz określenia znajduje w źródłach mieszczan żalących się o to, że miasto im się nie może rozwijać, ponieważ mają zabójcze kajdany dla ich rozwoju.
Zrozumiałe. Pan Piotr zastanawia się również, nie do końca dotyczy zmiankowanego regionu, ale jednak jak to jest z zamkami budowanymi w systemie bastejowym? Gdzieś czytał, że jedynym przykładem tego typu w Polsce jest zamek Tenczyn w Rudnie. Czy jesteś w stanie coś?
To nie jest moja specjalizacja, ale z biegu powiem, że przynajmniej ja wiem, że to z kolei jeden z najmniej znanych i najmniej takich, że tak powiem, wyeksponowanych zamków. Zamek Jaworze ma piękną Basteję, więc no nie tylko. Ale nie. Generalnie Basteja jako wynalazek był stosowany nie tylko w fortyfikacji miejskiej, ale jak najbardziej był stosowany również w fortyfikacji w zamkach. No, zresztą bastiony też były stosowane, dostawiane do zamków. O ile mi pamięć nie myli, na Greczu to są jakieś pozostałości Bastei. I tutaj musiałbym głębiej poszukać w głowie, no ale chyba Prochowice też były, zamek w Prochowicach też chyba ma ziemne basteje. Nie, na pewno jest bardzo dużo zamków.
Mi też się wydaje, zamek Grodno też do tej kategorii można spokojnie zaliczyć. Pan Grzegorz, świetne pytanie, bardzo mi się podoba. Pytanie do naszego guru. Najdroższa twierdza na terenie naszego kraju to, chodzi o koszt w momencie budowy, niełączny z późniejszymi modernizacjami.
To znaczy, powiem w ten sposób. W okresie, w którym się zajmowałem, to prawdopodobnie grudziąc, ale jakby na przykład nigdy nie sumowałem. Aha, w momencie, w którym została zbudowana, to grudziąc zdecydowanie. On najwięcej kosztował. To była taka twierdza, która no, była budowana na surowym korzeniu, też tam dużo problemów było takich związanych z gruntem, bo na wysokiej skarpie nad Wiśleńskiej stoi i sporo tam było problemów. No oczywiście, no potem mamy XIX wiek, gdzie skala budowy twierdz była o rząd wielkości większa i prawda, tutaj już to jest jakby tutaj do tego tematu. Temat do tego pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak jest w przypadku XIX-wiecznych tych wielkich twierdz, no ale sądzę, że wydatki na taką twierdzę Poznań, bądź też chociażby Modlin były znacznie większe niż na twierdze, którymi ja się zajmowałem, bo to są już monstrualne struktury.
Tak, oczywiście. Pan Michał zastanawia się, jak było z popularnością budowy korytarzy minerskich. Czy był to standard, czy raczej coś wyjątkowego, bo poza twierdzą Kłodzko on z kolei nie kojarzy, by były gdzieś indziej. A przynajmniej, żeby były udostępnione do zwiedzania.
Są udostępnione do zwiedzania w Nysie, w ograniczonym zakresie, ale są. Na terenie Śląska na pewno były we Wrocławiu, bardzo króciutkie, ale były. W Koźlu też były króciutkie, ale również były. Udostępnione są też, tak nie na co dzień, ale są udostępnione, można je oglądać w Głogowie. I co do zasady, to było rozwiązanie takie od XVII wieku niemalże standardowe. I powiem tak, tam gdzie można było się podkopać pod twierdzę i ją wysadzić od spodu, tam gdzie były warunki takie techniczne, że tak powiem, górnicze, to robiono. Nie robiono tego tylko i wyłącznie tam, gdzie to było niemożliwe. Dlatego na przykład w Srebrnej Górze nie ma korytarzy kontrminerskich, no bo minerzy kopią głównie w ziemi. W Srebrnej Górze ziemi za bardzo nie ma, no jest tam 30 centymetrów, potem jest skała. No i owszem, skalę też da się wykuć, no ale to już nie jest takie znowu proste. Łatwiej jednak byłoby taką twierdzę zdobyć z góry. Natomiast też w takim Koźlu też widać, mimo to, że tego, że twierdza była położona nisko, w sensie takim jeśli chodzi o lustrowód gruntowych, to również tam, gdzie ziemia była ciut tylko wyższa niż poziom gruntowych, również tam budowano korytarze kontrminerskie, ponieważ zakładano, że ktoś może wpaść na słuszny zresztą pomysł, że po co my mamy zdobywać górę, jak można się dokopać i wysadzić. Tak więc to był standardowy metod ataku i dlatego też budowano standardowo elementy obronne, jakim były kontrminy. Ja mówiłem o tym Kłodzku, że jest takie wyjątkowe, ale na pewno nie jest to twierdza, która ma w Polsce najdłuższy zespół korytarzy kontrminerskich. Z tego, co mi wiadomo, dłuższy ma Grudziądz. Tyle, że twierdza grudziądzka jest niedostępna, przynajmniej te korytarze kontrminerskie, przynajmniej takim zwykłego zwiedzania. No i inna sprawa, że tam one powstały w jednej fazie i są takie, nie powiem nudne, bo To byłoby brzydkie sformułowanie, no ale na pewno nie są tak złożone, jeśli chodzi o tą strukturę chronologiczną. No w Płocku można znaleźć no, chyba 6 faz rozwojowych i to też wiadomo dla historyka architektury, to jest ciekawe, jak może zobaczyć kilka różnych rozwiązań przez kilka różnych zespołów inżynierskich i budowniczych zrealizowanych, a w Grudziądzu mamy po prostu jedną ekipę, która to zrobiła i wszystko. Więc nie, jak najbardziej było to standardowe rozwiązanie, nawet są XIX-wieczne, w Nysie są z drugiej połowy XIX wieku korytarze kontminerskie przed jednym z fortów, są pięknie zachowane, o ile mi, no jest ich sporo.
Tutaj nasi drodzy widzowie wyliczają i się chwalą, w których twierdzach udało im się być. Pan Irek, stały widz, pisze, że twierdze dolnośląskie po prostu trzeba zobaczyć, że był w Kłodzku, Srebrnej Górze, Nysie. Pan Ryszard, również stały widz, pisze, że Świnoujście, Poznań, Głogów, Wrocław, Kłodzko, Nysę zaliczył. Pani Weronika z kolei pisze, że będzie z grupą w najbliższym czasie w Srebrnej Górze i twierdza to punkt numer 1. No jak najbardziej, dlatego najpewniej oglądacie właśnie ten odcinek. Tak się domyślam, koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, również stały widz, się zastanawia, jak głęboko posadowione były fundamenty bastionów.
No to też w zależności od warunków gruntowych, bo tam gdzie mamy skałę, no to po co budować fundamenty, jak można postanowić na skalę. No tam gdzie jest jakiś grunt nośny, w sensie taki stabilny, no to te fundamenty były płytkie. Relatywnie płytkie, no bo pamiętajmy, że no odzienia murowe tych fortyfikacji są zwykle mocne, duże, więc jakby nawet jeśli grunt jest nośny, no to też te fundamenty trzeba odpowiednio spore zrobić. No ale twierdzę budowano tam, gdzie była potrzeba, a nie tam, gdzie były dobre grunty, więc niekiedy fundamenty były bardzo skomplikowane, niekiedy stosowano jakieś polowania, więc niekiedy te fundamenty były w wielkości samego głębokości, znaczy wielkości samego wału. Więc jak najbardziej takie rzeczy się zdarzały. Od razu powiem, że no, fundamenty to mówimy o strukturach murowanych, no, ale również te fortyfikacje ziemne. Pamiętajmy, że bastiony były budowane również z ziemi. Ja o tym też nie mówiłem, ale był taki całkiem długi okres, w którym jakby stosowano głównie bastiony wykonane z ziemi, jako takiego materiału, który doskonale energię kinetyczną pocisku armatniego chłonie. I no i takie fortyfikacje wykonane z ziemi też trzeba było w jakiś sposób posadowić, no ale jak to robiono, no to teoretycznie ja o to wiem, bo jest całkiem sporo wzorników i całkiem sporo teoretycznych prac. Ale jak to robiono tak naprawdę, no to o tym powinni nam mówić archeolodzy, którzy powinni przez te relikty fortyfikacji się przekopywać i mówić, te fundamenty były tak i tak robione. Co nie tak, niestety zdarza się czasem, ale zbyt rzadko niż byśmy tego chcieli.
Jasne. Pan Grzegorz, dziękuję za odpowiedź, tak jak wszyscy, na których pytania odpowiedzieliśmy. I zastanawiasz się, instrukcje komendantów do obrony twierdz. Mamy taką dla Kłodzka, czy istnieją jakieś inne zachowane?
Zależy, to znaczy ja znam taką instrukcję, może nie tyle bezpośrednio taką ogólną, ale na pewno jest instrukcja dla komendanta Srebrnej Góry i dla komendanta Świdnicy, ale taka jakby na okres wojny o sukcesję bawarską, gdzie się było zagrożenie, że te twierdze zostaną w jakiś sposób zaatakowane i tam była, i znalazłem taką bardzo szczegółową instrukcję dotyczącą bardziej działania na zewnątrz i współpracowania, komunikowania się między sobą tych twierdz. A takie instrukcje, no na pewno jest instrukcja dla twierdzy świdnickiej napisana przez Fryderyka Wielkiego, ale na pewno nie jest aż tak szczegółowa i taka jakby tak bardzo dokładna jak ta dla twierdzy kłodzkiej, którą napisał komendant Schmidt-Tener. Ale no to są, tego powiem Państwu tak, materiałów źródłowych, archiwalnych, do historii fortyfikacji, poszczególnych twierdz są straszne ilości i tak długo, jeśli ktoś nie siądzie nad tematem na przykład monografii twierdzy, tak długo nie będzie tego rodzaju materiału, nie będą się pojawiać. No bo to trzeba, zanim odnajdzie się taką instrukcję, to trzeba tysiące stron w różnych archiwach przewertować.
Jasne. To tak jak dla wczesnego średniowiecza wszyscy narzekamy, że jest bardzo mało dokumentów i każdy jest ważny, to po XIV wieku już tego jest aż tyle, że tego się nie da tak naprawdę Ktoś się naprawdę
tak,
nie siądzie.
To po prostu trzeba przepracować. Inna sprawa, że tych dokumentów takich dotyczących sedna sprawy, takich, które byśmy chcieli czytać. To znaczy w moim przypadku na przykład sprawozdań z budowy. To takich dokumentów jest jak jest promil dosłownie. Olbrzymia większość rzeczy to są dokumenty, które nie dotykają wprost tematu, bądź też dotykają jakiegoś aspektu tematu mniej interesującego. Na przykład listy płac robotników budujących fortyfikacje. Można takich list płac przeczytać 200 stron i się dowiedzieć, ilu tych robotników było, ile pieniędzy dostali. Można nazwiska tych robotników poznać nawet. A czasem można ich podpisy zobaczyć. Ale można się nie dowiedzieć, gdzie oni budowali i co budowali. Więc na tym niestety polega praca źródłowa przy badaniach nad fortyfikacjami, zresztą prawdopodobnie i przy badaniach nad większością tematów, że po prostu trzeba drążyć i wszystkie możliwe źródła szukać i przeglądać, no bo prędzej czy później się na coś natrafi, na jakiś dokument, który przypadkowo trafił i przypadkowo opisuje to, czego szukaliśmy. Czyli, że w tym i w tym roku powstał ten i ten obiekt.
Jasne. Pan Sebastian, są też pytania nie tylko Dolny Śląsk, tak jak już jedno gdzieś tam padło wcześniej. Pan Sebastian zastanawia się, czy fortyfikacje w Gdańsku, Bastion, Żubr to ten sam okres. To ja od razu powiem, że powstał w latach 1622-1636. I widzę, że też niektórych przekonałeś swoją opowieścią, bo pani Paulina, która też jest stałym widzem, przyznała się, że raczej unikała zwiedzania fortyfikacji, ale zastanawia się, czy warto by było zacząć poznawać historię od tej strony i pyta się, czy w centralnej Polsce są jakieś tego typu obiekty warte zwiedzania. Tutaj już w komentarzach padają Modlin przede wszystkim, ale
zdecydowanie
coś.
Modlin jest takim, trudno Modlina, nie wiem, jeśli chodzi o centralną Polskę, ale to też jest jedno. Pierwszej dziesiątce na pewno fortyfikacji w Polsce. Warszawa też oczywiście ma, ale już XIX-wieczne, ale też ma ciekawe fortyfikacje. Troszeczkę może nie w centralnej Polsce, troszeczkę bardziej na północ mamy przecież przepiękną twierdzę toruńską. Też XIX-wieczną, ale na zrębach fortyfikacji średniowiecznych i potem nowożytnych. Z pruskich twierdz w centralnej jak najbardziej w Polsce szczątkowo zachowana jest twierdza Łęczyca, o której pisałem w tej książce, którą tutaj można zobaczyć. Może nie można jej pozwiedzać, ale jak ktoś chce być w miejscu, gdzie była twierdza, to może pojechać do Łęczycy. Miasto samo w sobie warte zwiedzenia, bo zamek jest. Zresztą również przez Prusaków użytkowany jako fragment fortyfikacji, więc jeśli kogoś nie interesują zamki, czego bym nie rozumiał, to może zainteresuje się magazynem prochowym z pruskim na terenie zamku. Mamy to szczęście, że mieszkamy w takim kraju, który aktywności wojennej, mam nadzieję, że jest tylko historyczna, i to mówię poważnie, i to bardzo poważnie mówię, ale w przeszłości tej aktywności wojennej było dużo i śladów takiej infrastruktury wojennej jest dużo, najróżniejszych, więc chyba nie trzeba wiele szukać, żeby znaleźć najbliższą swoją twierdzę. Konkretnie musiałbym się dowiedzieć, jaka to jest ta część. Ale najbardziej w centrum, co mi się kojarzy, to ta wspomniana przeze mnie Łęczyca. To też nie jest taki sposób bliska.
I na sam koniec jeszcze parę słów od kolegi Andrzeja Daszkowskiego, redaktora naczelnego miesięcznika Odkrywca, który jest, no powiedzmy, siostrzanym bliźniaczym, nigdy nie wiem jak to powiedzieć, miesięcznikiem archeologii żywej. To już na całkowicie inne spotkanie. Andrzej był z nami razem z Perkunem i Krzyszkiem Sochą, gdy opowiadaliśmy o Kostrzynie i tam o twierdzy Kostrzyn też trochę wspominaliśmy na innym spotkaniu kontekstu, ale tutaj właśnie wspomina, że podziemia wymienionych fortyfikacji mogły służyć jako magazyn ukrywania różnych skarbów z czasów II wojny światowej. Nic nie odkryto, choć wiele mówiono. Powiem tak, Andrzeju, kiedyś zaprosisz odpowiednich ludzi do kontekstu, to o tym porozmawiamy, bo to jest temat spokojnie na opowieści bardzo długie, nie? Tak.
Dodam tylko, że ja nie jestem osobą odpowiednią, żeby mówić o skarbach ukrytych w podziemiach. Nie tylko z tego powodu, że mnie to nie interesuje, ale również z tego powodu, że ja zawsze w takich momentach powtarzam, skarbem to te nasze fortyfikacje. One nie wymagają żadnych skrzyń złota i diamentów. One są samym sobie skarbem, no i na tym się skupiajmy.
I no, miałem tu jeszcze jedną rzecz od Andrzeja powiedzieć, że niby konferencję w Grudziądzu Odkrywca będzie miał, to może będą nam twierdzę zwiedzać, może im się uda, ale piękne słowa powiedziałeś. Myślę, że idealne na zakończenie. Teraz tylko pozostaje przejść do części pożegnań i to tak jak wspominałem, ekran jest zupełnie w całości dla ciebie. Podziękowania, pozdrowienia, plan na przyszłość. To jest ten moment.
No to ja chciałbym podziękować oczywiście wszystkim moim przyjaciołom z twierdz, które są bliskie zdecydowanie, no nie mogę powiedzieć na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu, więc może tak po prostu kolejności, która alfabetycznej, to najpierw z Głogowa, całej ekipie, która tam jest zorganizowana w różnych stowarzyszeniach. Również dziękuję wszystkim z Nysy, którzy mi zawsze tam wspierają i są zainteresowani moimi badaniami. Zdecydowane podziękowania i trzymam kciuki w wszelkich inwestycjach, jeśli chodzi, w wszelkich zamierzeniach, jeśli chodzi o twierdzę kłodzką, bo niedawno dostali pieniądze na dawno, dawno już potrzebny remont kurtyny dzieła koronowego, który będzie, jak dobrze liczę, od XVII wieku już chyba szóstym remontem tego samego miejsca. No i jeszcze większe podziękowania i zdecydowanie trzymam kciuki za powodzenie wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, wszystkich prac remontowych, żeby gładko przeszły twierdzy Srebrna Góra, która w chwili obecnej całkiem zasłużenie cieszy się z kolejnych dofinansowań na kolejne obiekty, które pozwolą temu wyjątkowemu dziełu sztuki fortyfikacyjnej przetrwać najbliższe lata w zdrowiu i w dobrej kondycji, jeśli chodzi o jego architekturę. No, jeśli chodzi o moje plany, no to tak jak już wspominałem, najbliższym planem jest monografia twierdzy Kłodzko i to jest mój plan numer jeden, o którym mówię i właściwie innych planów i obecnej, znaczy mam ich sporo, ale nie ma sensu o nich mówić. Twierdza Kłodzko, monografia to jest rzecz na teraz, jak ją skończę i jak będzie, no, Państwo mogli się z nią zapoznać, no to będzie czas na myślenie, a zwłaszcza na realizację, bo myśleć cały czas myślę, na realizację kolejnych projektów, pomysłów i planów.
No i oczywiście trzymamy kciuki, trzymam kciuki ja, trzymam kciuki Archeologia Żywa. Mam nadzieję, że może jak już wtedy dojdzie do premiery, pojawisz się tu kolejny raz i opowiesz tym razem samej twierdzy Kłodzko i będzie na przykład do wygrania ta książka. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Ja tutaj tylko rzucam takie pomysły. Oczywiście podziękowania należą się dla wszystkich, którzy promowali nasze dzisiejsze wydarzenie, udostępniali informacje, a także udostępnili zdjęcia, które z drona, które niesamowite, które widzieliście, jak Nyski Dom Kultury, twierdza Srebrna Góra, wspominana wiele razy twierdza Kłodzko oraz Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie. Jak zwykle należą się podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do zacnego, szanownego grona prenumeratorów Archeologii Żywej lub miesięcznika Odkrywca. Od ostatniego tygodnia są to panie Marta, Maja, Anna oraz panowie Piotr, Bartłomiej, Witold, Jarosław, Jacek oraz Piotr. Tak wygląda aktualny numer Archeologii Żywej. Jeśli jeszcze go nie macie, no to czas najwyższy nadrobić zaległości. Za tydzień spotykamy się jak zawsze w czwartek o godzinie 19, 24 marca 2022 roku. Kolejne spotkanie, jeszcze nie jestem do końca pewny, o czym dokładnie będzie, ale będzie związane z wystawą aktualną, czasową, która jest w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Będzie o tym, jak powstała Jelenia Góra i o słowiańskim osadnictwie u stóp Karkonoszy i Gór Izerskich. O czym dokładnie, no to jeszcze się dogadujemy, ale to wkrótce podamy informacje. No to tyle. Mam nadzieję, że podobało Ci się i że jeszcze nie raz nas odwiedzisz w kontekście.
No mam nadzieję, trzymam za słowo, jeśli chodzi o zaproszenie dotyczące Kłodzka, na pewno skorzystamy.
No to tylko dasz cynk, kiedy trzeba będzie i oczywiście się umówimy. No to na tyle. Drodzy widzowie, miłego wieczoru, trzymajcie się do następnego i trzymajcie się zdrowi. Teraz machamy do wszystkich.